Myślę, że on ewidentnie miał problem. Co z tego, że Bóg uczynił go częścią swojego ludu? Co z tego, że uczynił go częścią, spadkobiercą wspaniałych obietnic, dał mu, jak to dobry, łaskawy Bóg, wszystko, czego potrzebował do życia. I nie tylko wszystko, co potrzebował, ale nawet więcej, bo dał mu specjalne zadanie do wykonania, które otrzymywali tylko niektórzy. Jod ewidentnie miał problem. I zanim powiem ci o tym, na czym polegał ten problem, to pozwól, że cofnę się trochę wstecz. To nie był tylko on, ale jeszcze inni oprócz niego, było ich 12. Mówi się o nich prorocy mniejsi. Taka grupa ludzi, która miała świadomość Bożego powołania i odwagę, by zwracać uwagę ludu Bożego na to, czego Bóg pragnie, na to, czego Bóg od nich oczekuje. Byli taką elitarną grupą tych, którzy przemawiali do ludzi w imieniu żywego Boga. No i Jod, czyli Jonasz, był jednym z tych 12. Takich nazywano. Nazywano ich i nazywamy ich dzisiaj prorokami mniejszymi. Nie dlatego, że byli małego wzrostu, albo są mniej znaczący od tych pozostałych proroków, których pisma mamy w Starym Testamencie, ale dlatego, że to, co napisali te księgi proroków mniejszych, ujęto w hebrajskiej Biblii w jeden zwój. Wszystkie zmieściły się na jednym zwoju. Księga Jonasza to zaledwie 4 krótkie rozdziały, które były pisane w czasach, kiedy Izrael był już po przejściach. Ludzie Boga nie byli w stanie żyć bez grzechu. Ludzie Boga nie byli w stanie się dogadać i to do takiego stopnia, że kraj się musiał podzielić i to już jest ten moment, kiedy nie ma jednego kraju, ale jest północna część, czyli Izrael i południowa część, czyli Juda. Jonasz był Bożym prorokiem, takim szczególnym Bożym posłańcem na północy kraju. Notabene jedynym, który w tamtych rejonach przemawiał do ludzi w imieniu Boga. W tym samym czasie na południu ustami Boga byli Amos i Ozeasz. Jonasz bardzo chętnie wykonywał to, co Bóg mu polecił. I w pewnym sensie nie powinno nas to dziwić. Ktoś kiedyś zauważył, że żartobliwie, że Bogu się nie odmawia. No bo jeżeli zrozumiesz tak naprawdę, kim jest Bóg i zdasz sobie sprawę z tego, kim ty jesteś, z kim masz do czynienia i kim ty jesteś, to nie powiesz Bogu nie. Jonasz bardzo chętnie stanął w miejscu swojego powołania, nie odmawiał Bogu z Bożego upoważnienia i pod Bożym natchnieniem mówił do Bożego ludu na północy kraju. Któregoś dnia Bóg po tych wielu momentach, kiedy przemawiał do Jonasza i zlecał mu pewne zadanie, Bóg przemówił po raz kolejny, mówiąc, że ma dla niego specjalną misję, specjalne zadanie. Jonasz był podekscytowany, bo jak każdy prorok miał sens specjalnego zadania i w kontekście tego zadania tak naprawdę był przejęty swoimi ludźmi. Jonasz regularnie myślał o swoim narodzie, o postępowaniu narodu i jak każdemu prorokowi Jonaszowi też zależało na tym, żeby ludzie, Boży ludzie z powrotem wrócili do Boga. Do tego Boga, od którego się oddalili i do przymierza, które zawarli ze swoim Bogiem, które regularnie łamali. Tego przymierza, które Bóg wiele lat wstecz zawarł z ich ojcem Abrahamem. Jonasz do tej pory chętnie wykonywał Boże dzieło, ale teraz ewidentnie miał problem. To dlatego, że Bóg powiedział mu, że ma zwiastować dobrą nowinę Asyryjczykom. Owszem, Bóg ma poczucie humoru, Bóg potrafi żartować, jednak okazało się, że to wcale nie był żart. I na tym właśnie polegał problem Jonasza. Ponieważ Asyryjczycy posiadali, jak to ktoś trafnie zauważył, najgorsze cechy współczesnego terroryzmu połączone z okrucieństwem oprawców wojennych. Już samo słowo Asyria wzbudzało w Izraelitach strach. I podczas gdy wszystkie kraje dookoła toczyły wojny, to oni nie tylko przystępowali do różnego rodzaju wojen, ale dominowali w tych wojnach i lubowali się działaniami wojennymi. Asyryjczycy byli okrutnym narodem. Zdominowali cały ówczesny świat i rzucili strach na wszystkie inne narody. Asyryjczycy wysławiali przemoc, tworzyli o przemocy poematy. Pisali wiersze o wojnie, wychwalając w tych wierszach swoją brutalność. Wiecie, bycie poetą i wychwalanie cnót króla, który przelał krew, to było takie zajęcie, o którym marzył nie jeden asyryjski poeta. Jednak jeżeli któryś z poetów spośród podbitych narodów ośmielił się pisać wiersz sprzeciwiający się Asyrii, to nie tylko jego, ale wszystkich członków jego rodziny pozbawiano życia. Asyryjczycy mieli swoje ulubione hobby i swoje ulubione dyscypliny sportowe. Jedną z tych dyscyplin były wyścigi zaprzęgów konnych albo wyścigi konne, ale żeby urozmaicić rywalizację, zasypywali i kopali doły, zasypywali jeńców wojennych w tych dołach, ale nie całkiem. Zasypywali ich na tyle, żeby ich głowa wystawała ponad ziemię, a później ścigali się końmi albo zaprzęganymi konnymi. Zadanie było dojechać pierwszym do celu i zadanie było pozbawić życia jak największej ilości ludzi. Nie wiem, czy to się utożsamia z problemem Jonasza, ja się trochę utożsamiam. Bo jeżeli zrozumieć czasy, w których przyszło żyć Jonaszowi i przełożyć to na czasy nam współczesne, to trochę tak jakby skierować Boże przebaczenie i zaproszenie na wykwintny obiad zbrodniarza, który pozbawił życia całą twoją rodzinę. Jonasz wolałby posłać ich do... Nie wiem jak ty, ale ja doskonale rozumiem dylemat Jonasza. I myślę, że to są dylematy, z którymi nie tylko walczył Jonasz i zmagał się wtedy. Myślę, że to są dylematy, które są nieodłącznymi dylematami naszego życia. A przynajmniej mogą stać się nieodłącznymi dylematami. Jeff Dahmer był seryjnym zabójcą, pedofilem, gwałcicielem i kanibalem. Kiedy po jego aresztowaniu w 1991 roku prasa ujawniła listę jego okrutnych czynów, mało kto mógł uwierzyć, że jeden człowiek mógł dopuścić się tych wszystkich brutalnych czynów. I mało kto chciał też uwierzyć, że Jeff w więzieniu narodził się na nowo, kiedy usłyszał dobrą nowinę. Posypały się pytania, czy Bóg rzeczywiście może wybaczyć komuś takiemu jak Jeff. Paradoks polega na tym, że czasami Boża dobroć rozbudza złość. O tak, Bóg jest dobry, ale dlaczego jest taki dobry dla innych, dla tych wszystkich, którzy naszym zdaniem na to nie zasługują? Przecież może nie powinien. Ja myślę, że Bóg ma poczucie humoru, bo skoro zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i Jego podobieństwo, to kiedy my żartujemy, to nie robimy nic innego. Mam na myśli te takie właściwe, pozytywne, czyste żarty. Kiedy żartujemy, uśmiechamy się, to robimy to dlatego, że Bóg nas do tego uzdolnił, a uzdolnił nas do tego, że On sam jest Bogiem, który potrafi żartować. I nieraz, kiedy czyta się Jego słowo, to widać, że Bóg się uśmiecha, że Bóg żartuje. Ale kiedy chodzi o sprawy życia i śmierci, o sprawy ratowania ludzi, to Bogu wcale nie jest do śmiechu. I myślę, że Jonasz doskonale to rozumiał. Wiedział, że Bogu zależy na Asyryjczykach tak samo jak na każdej innej osobie. Jonasz wiedział, że ze wszystkich miejsc Boża dobra nowina potrzebna jest właśnie szczególnie w Niniwie. I wiedział też, że nie może tak naprawdę nigdzie uciec od Boga, który jest stwórcą wszystkiego, który jest wszędzie, który ogarnia wszystko. Mógł się jedynie, tak mu się wydawało, zdystansować geograficznie. Zamiast zatem iść na wschód, Jonasz udał się na statek płynący w zupełnie przeciwnym kierunku. Po drodze statek miał zawijać do różnych portów, cała podróż miała trwać około roku, a rok to wystarczająco długo, żeby być może Bóg zapomniał o tym swoim planie i zrezygnował z planu A, wprowadził plan B. Na dzień dobry musiał słono zapłacić za swoją podróż swojego życia, która, jak się później okazało, potoczyła się zupełnie inaczej. Kochani, historia nasza jest dobrze znana, bo to jedna z pierwszych historii, tak jak już dzisiaj słyszeliśmy wcześniej, opowiadanych dzieciom na zajęciach szkółkowych i ludzie Kościoła znają tą historię od podszewki. My wiemy o niej wszystko. Wiemy, że na morzu się rozpętała wielka burza, nawet są piosenki, które dzieci śpiewają w tym kontekście. Sztorm był tak, burza była tak okropna, że nawet doświadczeni żeglarze byli przerażeni tym, co się dzieje i myśleli o swoim życiu, myśleli, że zginą, zaczęli wyrzucać zbędny balast, biegali po pokładzie, podczas gdy w tym samym czasie Jonasz zaszył się, jak to księga mówi, w najniższej części statku, najniżej jak to tylko można było. Czyli po prostu zszedł tak głęboko na tym statku, że już głębiej się nie dało i po prostu smacznie sobie spał. Marynarze rzucili losy po tym, jak balast wyrzucony nie pomógł, rzucali losy, bo tak decydowano w starożytności odnośnie różnych spraw i wyszło na to, że to Jonasz jest winny temu wszystkiemu. I prawda jest taka, że o ile Jonasz mógł ich uczyć o żywym Bogu, o tyle oni, poganie, byli dla niego dobrą lekcją od Boga. Bo ci żeglarze modlili się do swoich bóstw, wszyscy się modlili na tym statku, poza Jonaszem. Wszyscy na tym statku szanowali życie, wszyscy poza Jonaszem. Wszyscy mieli nadzieję, że uda im się dopłynąć do brzegu. W końcu, kiedy widzieli, że to jest wszystko nasza wina, wrzucili go za burtę, przełamali się. Wiecie, dzisiaj wielu potrafi pływać w starożytności, niewielu potrafiło tak naprawdę pływać. No i Bóg posłał wielką rybę, która wchłonęła Jonasza. Dla niektórych to brzmi nieprawdopodobnie, trochę jak baśń, jak mit, jak starożytna legenda, jak alegoria czy podobieństwo, taka metafora Bożej interwencji. Ja nie mogę nie myśleć w kontekście tej historii, co powiedział znany ewangelista Billy Graham kiedyś, że któremu zadano pytanie, panie Graham, czy pan rzeczywiście wierzy, że wielka ryba połknęła Jonasza? A co Graham ze swoim takim specyficznym poczuciem humoru powiedział, ja nie tylko wierzę, że wielka ryba połknęła Jonasza, ale wierzę równie dobrze, że Jonasz mógł połknąć wielką rybę, gdyby Bóg tak zechciał. To jest jedyna historia, na którą powołuje się Jezus Chrystus, mówiąc o znaku Jonasza. Coś wiedział o tym wydarzeniu. No to jest ten moment, wiecie, kiedy ryba wypluwa Jonasza na brzeg, Jonasz przestaje uciekać, poddaje się, ale tak naprawdę to nie oznacza nic poza tym, że zdecydował się po prostu zrobić to, co polecił mu Bóg, ale wcale nie przeprosił Boga, wręcz był na Boga zły, bo w głębi serca był przekonany, że Niniwa powinna być ukarana. Zrobił to, co zrobił, bez ekscytacji, bez przekonania, bez jakiegokolwiek zaangażowania. Wiecie, to było najgorsze przesłanie ewangelizacyjne w historii ewangelizacji, po którym nawróciło się do Boga kilkaset ludzi. I dalej w tej historii, jak ją czytamy, to widać, że ironia polega na tym, że cień rośliny, która niespodziewanie wyrasta nad głową Jonasza, sprawia mu większą radość niż nawrócenie tych potępienia godnych terrorystów. Jonasz był zgorzkniały, nieposłuszny, krytyczny, odpychający. Ale kiedy się przyjrzeć tej historii bliżej, to okaże się, że to wcale nie jest historia Jonaszu. Ta historia jest tak naprawdę o Bogu. Jak będziecie w domu spokojnie czytali te cztery krótkie rozdziały, to pewnie zwrócicie uwagę na to, że w połowie tej księgi, w połowie pamiętnika Jonasza pojawia się jedno bardzo ważne zdanie. Słowo Pana powtórnie, po raz kolejny doszło Jonasza. To znaczy Bóg znowu przemówił do Jonasza. Podczas gdy on celowo, świadomie, uparcie uciekał od Boga, Bóg celowo, świadomie, uparcie po raz drugi zwrócił się do niego, aby kontynuował powierzone mu zadanie. Nie wiem, jaki jest twój obraz Boga, ale mój jest taki, że myślę o tym, na ile poznaję Boga, że Bóg ma do dyspozycji całe mnóstwo różnych ludzi. Cały zastęp. Bóg mógł zrezygnować z Jonasza i powierzyć swoją misję komukolwiek innemu, ma do dyspozycji niezliczoną rzeszę osób, które by wypełniły to zadanie dużo lepiej niż to wypełnił Jonasz. W jednej chwili, jak za pstryknięciem palca, mógł powołać nowego proroka i zakończyć to wszystko. Pamiętnik Jonasza to raczej opowieść o proroku, który nie za bardzo chciał słuchać poleceń Boga, ale też historia Boga, który z tego Jonasza nie rezygnuje. I ciekawe jest to, wiecie, że Jonasz jest osobą, która zna słowo, bo on tam mówi: wiedziałem, że jesteś Bogiem łaskawym, że jesteś Bogiem cierpliwym, nieskorym do gniewu. To nie są tak naprawdę jego słowa. To, co Jonasz robi, to cytuje tekst, który jest zapisany w Księdze Wyjścia, w 34 rozdziale. Jonasz dobrze zna Biblię, Jonasz chodził na szkółkę niedzielną, Jonasz potrafi cytować Pismo Święte, Jonasz jest kościelną osobą. Regularnie chodzi na spotkania, na grupy domowe, Jonasz zna to wszystko, on o tym wszystkim wie. Ale przychodzi moment próby, moment testu i jak to dobrze, że w tym momencie próby, kiedy Jonasz nie zdaje pierwszego egzaminu, Bóg nie rezygnuje z niego. Jonasz robi Bogu wyrzuty, mówi, że wiedział, że jest litościwy i znajdzie, jak to Bóg, znajdzie jakiś sposób, żeby przebaczyć tym okropnym mieszkańcom Niniwy. Wiecie, zastanawiam się, co było od siebie bardziej oddalone. Niniwa od Tarszyszu czy Jonasz od Boga w tym momencie swojego życia? No ale co tam Jonasz? Może tak to jest, że nie tylko on, ale my wszyscy siedzimy w ławkach Bożej Szkoły Uczniostwa. I siedząc w tych ławkach przerabiamy różne lekcje, ale może też tak to jest, że niektóre życiowe lekcje, to jest zupełnie tak jak w szkole, przychodzi nam zaliczać po raz kolejny, i kolejny, i kolejny, i można by pomyśleć, no ileż można mieć cierpliwości do takiej osoby. Może kto inny by nie miał, może nauczyciel nie, może żona nie, może mąż nie. Jak to dobrze, że Bóg jest inny. Ktoś powiedział, że Bóg dał Jonaszowi drugą szansę, ale myślę, że Bóg nie jest tylko Bogiem drugiej szansy, ale kolejnej, i kolejnej, i kolejnej, bo taki jest Bóg. To, co Bóg robi, wydaje się nie mieć sensu. Wcale nie chodzi o to, że Bóg zdaje się być okrutny i przyzwala na zło, ale że jest zbyt dobry. I chociaż to brzmi niedorzecznie, to czasem, nie wiem jak ty, ale mnie irytuje to, że Bóg jest zbyt chętnie okazuje swoją dobroć najbardziej nieodpowiednim ludziom, a jego plany i wizja świata wcale nie pokrywają się do końca z moimi planami, z moją wizją. Jego definicja wrogów ma niewiele wspólnego z moją definicją, z tym jak ja ich postrzegam, a jego ulubiony sposób pozbywania się wrogów nie do końca często jest taki, jaki mój sposób, bo Bóg decyduje się pozbyć wrogów, zamieniając ich w swoich przyjaciół. Taki jest Bóg. A ta historia o Jonaszu wcale nie jest o Jonaszu, ale o Bogu. I wiecie, wydaje się, że Jonasz to zrozumiał. Bo znowu, jak będziecie czytać w domu na spokojnie ten pamiętnik Jonasza, to chcę cię zachęcić do tego, żebyście zwrócili uwagę na to, że Jonasz cztery razy, pisząc swoją księgę, w pełnej świadomości używa określenia Bóg. Bóg przygotował. Bóg przygotował wielką rybę. Bóg przygotował krzew. Bóg przygotował robaka. Bóg przygotował suchy wiatr. A więc nikt inny jak sam Bóg stoi za tymi wydarzeniami, jakie mają miejsce, nie tylko jakie miały miejsce wczoraj, ale stoi za wydarzeniami, jakie mają miejsce w naszym życiu dzisiaj. Bo tak naprawdę Boża historia to nic innego. Nasza historia to nic innego jak Boża historia. My jesteśmy częścią Jego historii. A ta historia jest historią ucieleśnienia Bożej łaski wobec ludzi, którzy na nią nie zasługują. Bóg doskonale wiedział, jacy byli Niniwijczycy, a mimo to chciał okazać im łaskę. No ale tak to jest też z nami, że Bóg wie, jacy jesteśmy, a mimo to chce okazywać nam łaskę. Kolejny raz i kolejny, bo takim Bogiem jest Bóg, Bogiem drugiej szansy. Ciekawe jest to, że imię Jonasza jest jedyny spośród proroków mniejszych, na które powołuje się Jezus. I to robi w kontekście swojego przyszłego zmartwychwstania. Chrystus zwraca się do grupy religijnych ludzi, mówiąc im, słuchajcie, żaden inny znak nie będzie wam dany poza znakiem Jonasza. Tak jak Jonasz był we wnętrznościach ryby trzy dni, tak też Jezus był ukrzyżowany, zmartwychwstał po trzech dniach. takim jest dzisiaj ogłaszany całemu światu, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I każdy, kto w Niego wierzy, ale zwątpi, mógł wiedzieć, że Bóg nie gniewa się na niego, ale kiedy przychodzi do Boga, to Bóg mu przebacza i Bóg go stawia na nowym gruncie. Bóg daje mu nowy początek. Bo tak naprawdę każdy z nas jest grzesznikiem oddalonym od Boga jeszcze dalej niż Niniwa od Tarszyszu. Ale Bóg jest w stanie dosięgnąć każdego z nas. I znak Jonasza to słowa przebaczenia, łaski, to słowa drugiej szansy. Wieczorem 25 kwietnia 1958 roku młody koreański student Uniwersytetu w Pensylwanii wyszedł z domu, by wysłać list do swoich rodziców. W drodze powrotnej natknął się na 11 młodych ludzi, którzy w skórzanych kurtkach z kijami bejsbolowymi, kastetami na dłoniach brutalnie go pobili. Wkrótce potem policja znalazła go martwego w pobliskim rowie. Całe miasteczko zawrzało. Domagano się najsurowszej kary. Prokuratura, będąc pod ogromną presją opinii publicznej, starała się o to, by ci nieletni byli sądzeni tak jak dorośli i dostali za to karę śmierci. Wtedy nadszedł z Korei list, który sprawił, że wielu ludzi zaczęło się zastanawiać nie tyle nad istotą i adekwatnością wymierzanej kary, ile nad istotą przebaczenia, bo rodzina zabitego chłopaka napisała coś takiego. Spotkaliśmy się razem jako rodzina i postanowiliśmy, aby tych, którzy dokonali zbrodni, potraktowano w jak najbardziej łagodny, łaskawy sposób przewidziany w kodeksie karnym w waszym kraju. Jednocześnie pragniemy wyrazić naszą żywą nadzieję, ustanawiając tym samym fundację mającą na celu wychowanie po chrześcijańsku, kształcenie, edukowanie i pomoc w uzyskaniu zawodu skierowane do tych, którzy opuszczają mury więzienne albo są na marginesie życia. Mamy odwagę wierzyć, że życie może się zmienić w duchu Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie za nasze grzechy. Kochani, prawda, jaka się wyłania z lektury tego tekstu, jest taka, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy i ten Bóg decyduje się użyć tych, którzy nie zasługują na Jego łaskę, aby mówili dobrą nowinę o zbawieniu tym wszystkim, którzy też na to nie zasługują. Panie, pomóż nam to zrozumieć. Pomóż nam to widzieć. Nie na poziomie abstrakcji, teologicznych wywodów. Pomóż nam tym żyć na co dzień. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa, naszego Zbawiciela. Amen.